Film, na potrzeby którego przez dwie doby oglądałem wszystko, co wyemitowała w tamtym czasie TV Republika, spotkał się z całkiem dużym zainteresowaniem. Najwyraźniej lekkie sadystyczne skłonności są częstsze niż wcześniej zakładałem, więc pod nim pojawiło się oczywiście mnóstwo komentarzy typu: to teraz nagraj taki sam o TVN-ie. Część osób, które wyrażały takie życzenia, zapewne była po prostu niezadowolona z tego, że skrytykowałem telewizję przekazującą rzeczy pasujące do ich światopoglądu, ale pozostała część, zakładam, że większość, była autentycznie ciekawa, jak w tego typu formie wypadłyby inne polskie telewizje informacyjne i jak można by je ocenić na tle Republiki. I wiecie co? Przekonaliście mnie. Decydujące nie były co prawda komentarze z tego typu prośbami, a raczej statystyki oglądalności tamtego filmu, ale skoro chcecie tego typu treści więcej, to okej, spróbujmy zrobić z tego serię. Oddałem Wam decyzję w kwestii tego, jaką telewizję informacyjną chcielibyście, żebym omówił w pierwszej kolejności. Z niespodziewanie dużą przewagą wygrał właśnie TVN24, a zatem przyjrzymy się dzisiaj bliżej tej stacji, drugiej pod kątem oglądalności w swojej kategorii. Jak się za chwilę przekonacie, TVN jest dużo mniej intensywny od Telewizji Republiki, więc rozważałem, czy nie wydłużyć czasu jego oglądania do 3 dni, ale ostatecznie uznałem, że najlepiej będzie stosować równe zasady. A zatem, identycznie jak w poprzednim przypadku, spędziłem na jego oglądaniu dwie doby. Środę oraz sobotę w ostatnim tygodniu marca. Mam na temat tych 48 godzin całkiem dużo do powiedzenia, mniej więcej równie dużo mam przygotowanych do zacytowania fragmentów, więc bez dalszego przedłużania przejdźmy do omówienia pierwszego z tych dni. Środa, 25 marca. Najgłośniejszym wydarzeniem w polskiej polityce, nie tylko tej telewizji, ale chyba też w ogóle, była w środę poranna, wyemitowana właśnie w TVN24, rozmowa Konrada Piaseckiego ze Zbigniewem Boguckim, szefem kancelarii prezydenta. Jej głównym tematem było poniedziałkowe spotkanie Karola Nawrockiego z Wiktorem Orbanem, a także reakcja prezydenta Polski na pytanie zadane mu przez jednego z pracowników TVN-u. Styl prowadzenia rozmów przez Piaseckiego generalnie można określić jako konfrontacyjny, a że w tym przypadku temat wywiadu dotyczył, można powiedzieć, kłótni znajomych z pracy obu rozmówców, to temperatura podczas tej dyskusji była naprawdę wysoka, co w kulminacyjnym momencie doprowadziło do takiej wymiany zdań.
Pan jest śmieszny.
Cofnijmy się więc do początku tej rozmowy, żebyście zobaczyli, jak to się stało, że doszło do takiej sytuacji. Puszczę wam kilka z najciekawszych fragmentów.
A czy mamy do czynienia z zachowaniem pana, który zachowuje się nie jak półdziennikarz, tylko jak ćwierćdziennikarz? I mam prawo tak określić. Mówię o jego zachowaniu, nie odnoszę się do osoby.
No ale to bo są nigdy nie żarty określam... z nazwiska?
Nie, to są... To nie, żarty
bo
z dziennikarza...
Bo te żarty z nazwiska, żarty... Mateusza Półchłopka
ja
też czytałem
co dziennikarzu, o ćwierćdziennikarzu.
No właśnie.
Jeśli o osobie o nazwisku Półchłopek ktoś mówi, że ten, cytuję, zachowuje się nie jak półdziennikarz, tylko jak ćwierćdziennikarz, to tak, to jest nawiązanie i żart z jego nazwiska. Czy był zabawny, czy był na miejscu, na to sobie sami odpowiedzcie, ale nie udawajmy, że nie chodziło Boguckiemu o to, o co mu chodziło. Chwilę później Piasecki próbował uzyskać od Boguckiego odpowiedź na słynne już pytanie z konferencji.
To ja pana zapytam,
Putin
czy prezydentowi...
jest zbrodniarzem. Czy pan mnie będzie pytał 10 razy później
to
dalej?
Ja pana
czy pan mnie będzie puszczał materiały, które będą kontynuowały prorosyjskość?
Tak, czasami zapytam pana kilkukrotnie, jeśli pan
to za każdym razem panu odpowiem.
A teraz zapytam
Putin
pana raz.
Putin jest zbrodniarzem,
czy panu,
a Rosja
panu
jest
i prezydentowi...
zagrożeniem Polski.
Tak, Putin jest zbrodniarzem, z którym 4 miesiące temu ściskał się Viktor Orban. I stąd pytanie, czy prezydentowi nie przeszkadza, że spotyka się w szczycie kampanii parlamentarnej z facetem, z politykiem, z premierem kraju, który ściska się z Władimirem Putinem, którego szef dyplomacji dzwoni do Ławrowa, szefa dyplomacji rosyjskiej po szczytach unijnych? Przecież to jest ocieranie się albo przekraczanie granic zdrady wobec sojuszników i wobec takich przyjaciół, których mają Węgry jak Polska.
Jeszcze raz odpowiem. Prezydent nawiązał do 19-letniej tradycji, że spotyka się z najważniejszymi przedstawicielami państwa polskiego. Był to prezydent Duda, był to prezydent Komorowski, inni prezydenci. Spotyka się z przedstawicielami państwa węgierskiego w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 19 lat tradycji. Nie było tam żadnego poparcia politycznego w sensie wewnętrznym.
Ta wypowiedź Boguckiego jeszcze chwilę trwała, ale żeby nie narażać się TVN-owi zbyt długimi cytatami, powiem wam tylko, że szef kancelarii prezydenta na zadane pytanie odpowiedzi na temat ostatecznie nie udzielił. Zanim zbiorczo skomentuję wszystkie te fragmenty, posłuchajcie jeszcze takiego, w którym z kolei Piasecki przypisał Boguckiemu słowa, których ten faktycznie wprost nie wypowiedział.
Historia już pokazała, że Donald Tusk i jego ekipa mylili się dramatycznie, jeżeli to była tylko pomyłka w kierunku polityki rosyjskiej.
Być może historia pokaże, że prezydent myli się dramatycznie, moim zdaniem już pokazuje,
zaświadczam.
Myli się dramatycznie wierząc w Orbana.
A to nie jest kwestia wiary w Orbana. Pan prezydent wierzy w Boga, a nie w Orbana.
A to dlaczego tak uważa pan, że Tusk wierzy w Putina?
Tak samo jak ja. Ale ja tego nie powiedziałem, to są pana słowa.
A co pan przed chwilą powiedział?
No, oczywiście, że tego nie powiedziałem.
Powiedział
znaczy,
pan
mówi, że wierzy w Putina. Nie. Wierzył w reset. Wierzył w to, że można dogadywać się z Putinem.
Tak jak prezydent wierzy, że można się dogadywać
jeżeli
z Orbanem.
To nie było...
A na koniec spójrzcie, w jaki dokładnie sposób doszło do wzajemnego zarzucania sobie śmieszności.
To zaczęliśmy od ustawek i skończymy na ustawkach, której poseł Urbaniak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Ustawek TVN-u.
Ustawek prezydenta Karola Nawrockiego.
Ale widzi pan, idzie pan w taką...
No ale, ale pan też idzie, no.
Ale ja
pan idzie, konkretny... pan idzie, to ja odpowiadam, znaczy, no.
Ja się dziwię, wie pan, bo myślę, że ale pan ja ze też, swoim ja młodszym też kolegą tak, powinien porozmawiać się... i powiedzieć, słuchaj, nie wiem, jak pan ma na imię.
Mateusz.
Słuchaj, Mateusz, tak się nie robi, wiesz, to zła droga jest. Nie powinniśmy tam robić.
Żadnemu dziennikarzowi nie.
A pan wymyśl takie zasady, które kiedyś
żadnemu dziennikarzowi nie powiem, że nie powinien zadawać pytań politykom. Dziennikarze są od tego, żeby zadawać pytania politykom, a politycy są od tego, żeby trzymać nerwy na wodzy.
Nawet najgłupsze można zadawać pytania, nawet najbardziej abstrakcyjne.
Także wtedy, kiedy jest konferencja wyłącznie z oświadczeniami. Dziennikarz ma prawo zadać pytanie. Na całym świecie dziennikarze w takich momentach zadają pytania.
Nie pan po co zadawać te pytania, żeby bronić prawdy, a nie manipulować.
To zapytam jeszcze.
A tu mamy do czynienia z jawną manipulacją. Myślałem, że pan się wycofa z tego, no ale ja rozumiem, że idziecie na ścianę.
A ja myślałem, że pan się wycofa i powie, że rzeczywiście prezydenta trochę poniosło
ale pan,
nerwy niepotrzebnie.
Pan jest śmieszny, panie ministrze, pan jest śmieszny.
Zacytowałem łącznie blisko 1/4 tej rozmowy, żebyście mogli sami się przekonać, jak ona wyglądała. Były momenty, kiedy zaczynała do czegoś konkretnego dążyć, ale tylko zaczynała, bo Bogucki często odpowiadał nie na temat. Były potencjalnie interesujące wymiany zdań, które jednak bardzo szybko ten potencjał traciły, bo zamieniały się w przekrzykiwanie się. Ostatecznie więc wywiad ten z jednej strony trudno się oglądało, choćby dlatego, że czasami można było mieć problem z odróżnieniem kto co mówi, choć z drugiej był on na swój sposób ciekawy. Bo zastanawiałem się, czy obaj rozmówcy nie powiedzą czegoś, czego w normalnych okolicznościach by nie powiedzieli i w pewnym sensie właśnie to się stało. Ostatecznie jednak, myślę, że się zgodzimy, jeśli rozmowa dziennikarza z politykiem osiąga punkt wymieniania się tekstami pasującymi raczej do 8-latków, to nie jest to pożądany stan z perspektywy stacji informacyjnej. I choć mam wiele krytycznych uwag o tym, jak od samego początku zachowywał się Bogucki, to tak czy inaczej, duża część odpowiedzialności spada na Piaseckiego, który przecież był gospodarzem, prowadził tę rozmowę i powinien był lepiej panować nad tym, jak ona wygląda oraz nie dać się doprowadzić do momentu, w którym na słowa "pan jest śmieszny" odpowiedział on dokładnie tym samym. Faktycznie, można powiedzieć, że obaj panowie byli całkiem śmieszni, ale chyba nie taki powinien być cel. Jeśli zaś chodzi o stronniczość Piaseckiego, bo zapewne wielu z was ta kwestia interesuje, to pod tym względem nie mam do niego większych zarzutów. Bo tak, w niektórych momentach zadawał pytania z pozycji obrońcy, czy wręcz reprezentanta obecnej koalicji rządzącej, ale jak mówiłem, on z założenia jest w tych rozmowach dość konfrontacyjny. Niezależnie od tego, do której partii należy polityk, który do niego przychodzi, to Piasecki stara się zadawać mu trudne pytania, zmuszać go do mówienia o rzeczach, które ten raczej wolałby pomijać, a także przerywa mu, jeśli to jedyny sposób na uzyskanie odpowiedzi na temat. Żeby nie być gołosłownym, puszczyłem fragment dzień późniejszej rozmowy z Cezarym Tomczykiem, a więc politykiem Koalicji Obywatelskiej, który to fragment dobrze pokazuje, że członkowie tej partii także nie mają u Piaseckiego łatwo.
A czy takim politykiem, no mniej prorosyjskim, ale jednak też jawnie prorosyjskim, nie jest premier Słowacji? Mówię o Fico?
Wiem, że ten temat się pojawiał nawet w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. No nie, bo ludzie zadają pytanie.
Bo Fico też jest kimś, kto... Okej, okay, Orban jest daleko, daleko dalej oczywiście na tej drodze, ale Fico też jest politykiem,
ale
który
sobie...
jakoś próbuje balansować między Rosją i wypowiedziami prorosyjskimi a Europą. Donald Tusk nie miał wielkiego problemu, żeby się z Fico spotkać. Podobnym politykiem jest prezydent Serbii.
Daje panu,
on też balansuje. Premier Tusk też się spotykał z Vučićem.
Obejrzałem kilka rozmów Piaseckiego z ostatnich dni, żeby ocenić, na ile podobnie traktują polityków koalicji rządzącej oraz opozycji i jego dyskusje z politykami PiSu były nieco ostrzejsze, tam wchodzenia w słowo było trochę więcej. Uważam też, że w rozmowie z Jackiem Sasinem zadał kilka nietrafionych pytań, takich, które mogłyby wręcz kogoś wprowadzić w błąd. Więc absolutnie nie twierdzę, że Piasecki sprawdza się w wybranej przez siebie formule idealnie, ale też tym bardziej nie można go nazwać propagandystą. Wyraźną stronniczość można z kolei zarzucić osobie, która prowadziła tego dnia poranny program. Mam na myśli Rafała Wojdę, który zaliczył kilka wypowiedzi, w przypadku których sam ze sobą długo dyskutowałem, czy już zasłużyły sobie one na krytykę, czy też jeszcze się w akceptowalnych ramach mieściły. I o ile w części przypadków nie udało mi się dojść do jednoznacznego wniosku, o tyle zwłaszcza jeden fragment był moim zdaniem kompletnie niepotrzebny. A chodzi mi o słowa, które padły natychmiastowo po rozmowie Piaseckiego z Boguckim.
Drodzy Państwo, to była rozmowa Piaseckiego, chociaż rozmową trudno nazwać to, co prezentował szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pan Zbigniew Bogucki, prezentując liczne kłamstwa, wielokrotnie obrażając naszą stację, naszych dziennikarzy, zarzucając nam całkowicie bezpodstawnie próby manipulacji, które nie miały absolutnie miejsca. Bo tak jak mówił Konrad Piasecki, dziennikarze mają prawo pytać, a politycy mają obowiązek na pytania dziennikarzy odpowiadać.
To nawet nie jest tak, że ja się nie zgadzam z treścią tego komentarza do rozmowy, tylko, tak jak powiedziałem, uważam, że jest on zbędny. Funkcją tego, co zrobił tu Wojda, jest przekazanie widzom, co powinni oni myśleć o rozmowie, którą chwilę wcześniej usłyszeli. Ta rozmowa powinna bronić się jednak sama w sobie. Niech widzowie sami z niej wyciągną wnioski, sami ocenią, co sądzą o tym, jak zachowali się dziennikarz oraz jego gość. Większość z nich zapewne i tak doszłoby do bardzo podobnych wniosków, co prezenter TVN24, nawet bez jego interwencji w tej sprawie. To nie jest przecież tak, że Bogucki powiedział coś łamiącego prawo, co wymagałoby dodatkowego komentarza i zaznaczenia, że telewizja jego słowa potępia. Więc powtórzę, niech odbiorcy sami oceniają, co sądzą o tym polityku PiSu, bo nie od tego jest dziennikarz, żeby im ocenę sugerować. Godzinę wcześniej Wojda nie był z kolei w stanie zachować powagi po wysłuchaniu historii o Karolu Nawrockim.
Karol Nawrocki wstał, podszedł do mnie z tym samym wzrokiem, który pamiętam, zaproponował mi wyjaśnienie tej sprawy na pięści, więc...
Naprawdę?
Tak.
Taki zwrot?
Tak, padł zwrot, może wyjdziemy na utwardzoną ziemię.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, wtedy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Tak przynajmniej opisuje tę sytuację pan poseł Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.
W kolejnych materiałach, w których wypowiedź Urbaniaka była cytowana, zaraz po nim puszczono także słowa Boguckiego, który oczywiście zaprzeczał jej prawdziwości, więc wtedy już widzowie dostawali perspektywę obu stron, natomiast w tym przypadku, o ile w ogóle by mnie nie zdziwiło, gdyby sytuacja, o której Urbaniak mówił, faktycznie miała miejsce, o tyle początkowa reakcja na ją Rafała Wojdy nie była ani profesjonalna, ani nawet, choć to już tylko moje osobiste wrażenie, nie wyglądała naturalnie. Przechodząc do innych wartych omówienia tematów, muszę powiedzieć, że nie było ich dużo. Wynika to z jednej strony ze specyfiki tej stacji, o której zaraz opowiem więcej, a z drugiej z tego, że po prostu trafiłem akurat na dzień, kiedy niewiele się w kontekście polskiej polityki działo, o czym najlepiej świadczy fakt, że wciąż głównym tematem było wydarzenie sprzed 2 dni. Ogromną część ramówki stanowiły więc materiały, których omawianie tutaj nie miałoby kompletnie żadnego sensu. TVN24, choć należy do tej samej kategorii kanałów, co Telewizja Republika, jest bowiem stacją kompletnie odmienną pod względem typu prezentowanych tam materiałów. Jak zapewne pamiętacie, w Republice była ogromna ilość publicystyki. Kilka godzin dziennie zajmują tam programy, w których czy to jakiś pracownik tej telewizji, na przykład Michał Rachoń, w pojedynkę komentuje bieżące wydarzenia, czy też przy stole siedzi kilka osób, wcale nie ekspertów w danych tematach, tylko po prostu, używając być może zbyt wielkiego słowa, dziennikarzy zatrudnionych w Republice bądź innych zaprzyjaźnionych z nią mediach i przez kilkadziesiąt minut wymieniają się oni uwagami o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. W TVN-ie zaś, jeśli chodzi o formaty z założenia polegające na przedstawianiu opinii, to pomijając oczywiście rozmowy z politykami, do tej kategorii tego dnia należał właściwie tylko późnowieczorny, godzinny program szkółkontaktowy. Tak mała ilość tego typu materiałów jest jednocześnie zaletą, jak i wadą. Zaletą, bo publicystyka w Republice była niskiej jakości propagandą i zdecydowanie im mniej tego typu treści, tym lepiej, ale wadą, bo to jest najłatwiejszy możliwy sposób wypchania ramówki nowymi treściami. Zaprasza się do studia 2-3 osoby, czasami nawet łączy z nimi online. W przypadku Republiki zazwyczaj są to ludzie o bardzo podobnych poglądach. Rzuca się im dowolny temat. W Republice zazwyczaj było to coś w rodzaju, dlaczego Tusk kocha Niemcy. Oni albo ze sobą dyskutują, albo podkreślają, jak bardzo się ze sobą zgadzają. I efektem tego jest godzina programu nagrana bardzo niskim kosztem i praktycznie zerowym wysiłkiem. TVN zaś, zamiast robienia tego typu rzeczy, skupia się na programach informacyjnych, co samo w sobie jest na plus, tylko że opierają się one na powtarzaniu w kółko tego samego. Jeśli o godzinie 12 opowiedziano o jakiejś sprawie, to o ile w ciągu następnych kilkudziesięciu minut nie pojawią się żadne nowe fakty, a dziennikarze nie przeprowadzą w związku z nią żadnych dodatkowych rozmów, ani nie uzyskają nowych nagrań, to o godzinie 12.30 zostanie wyemitowany dokładnie ten sam materiał co pół godziny wcześniej. I o 13.00 także. O 13.30 zapewne też. Przykładowo tego dnia miałem okazję kilkunastokrotnie obejrzeć kilkuminutowy materiał o rowerzyście, który przejechał parę kilometrów pasem awaryjnym na autostradzie. Już za pierwszym razem nie było to jakieś super interesujące, więc możecie się domyślać, jak nudne było oglądanie go w kółko i w kółko. Zwłaszcza w otoczeniu innych materiałów, które również były tego dnia wielokrotnie powtarzane w dokładnie tej samej formie. Tego typu treściami była wypełniona zdecydowana większość czasu pomiędzy godziną 8 a 18. Zakładam, że jeśli danego dnia dzieje się w Polsce więcej, to wygląda to inaczej, ale akurat w tę środę naprawdę trudno się to oglądało. Publicystyka, nawet tak słaba jak te w Republice, jest dużo ciekawsza, nie oszukujmy się. Przy czym możecie zaoponować, że być może TVN24, wbrew swojej nazwie, po prostu z założenia nie jest stworzony do oglądania go non-stop przez całą dobę. Tylko ma dostarczyć około 25-minutowy serwis informacyjny zawierający wszystkie najważniejsze wiadomości oraz jedną lub dwie ciekawostki, niezależnie od tego, czy ktoś włączy tę stację o godzinie 10 czy 17. Dlatego nie mówię, że to jest duży problem, bo moja perspektywa z uwagi na wybraną konwencję i oglądanie tych kanałów przez całą dobę jest w tej kwestii jednak bardzo nietypowa i nie oddaje dobrze doświadczeń przeciętnego widza. Jeśli zaś chodzi o treść tych programów informacyjnych, to tutaj rzuca się w oczy druga duża różnica w porównaniu z Republiką, czyli nie aż tak duże skupienie na polskiej polityce. Tam większość tematów służyła do opowiedzenia o walce PiS versus PO, w TVN-ie zaś jest całe mnóstwo materiałów o sytuacji politycznej w krajach innych niż Polska, czy też o sprawach okołonaukowych, kryminalnych, o wypadkach, katastrofach naturalnych, krótko mówiąc o istotnych wydarzeniach, które w większości nie nadają się do wykorzystania do politycznych przepychanek. I oczywiście to nie jest tak, że w Republice takich treści w ogóle nie było, ale różnica w proporcjach jest bardzo duża i nie wynika to wcale z tego, że akurat tego dnia tak się trafiło, bo zerkałem w środę także na to, co omawiano w Republice i tam polska polityka była zdecydowanie na pierwszym planie. W TVN-ie więc dużą część dnia zajęły tematy wojen i konfliktów międzynarodowych, tego co się dzieje obecnie w Ukrainie, Iranie, w Strefie Gazy i materiałów na te tematy nie będę w ogóle omawiać, bo na tyle na ile mogę to ocenić bez dokładniejszej weryfikacji, zostały przygotowane rzetelnie. Trudno mieć do nich jakiekolwiek zarzuty o dezinformację czy stronniczość i z punktu widzenia polskiej polityki były one zupełnie neutralne. W jej kontekście istotne zaś były przede wszystkim dwa inne tematy. Jednym było to, czy prezydent przyjmie ślubowanie od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a drugim, jak już mówiłem, spotkanie Nawrockiego z Orbanem oraz relacje Węgier z Rosją. Który to temat właśnie z uwagi na to spotkanie, mimo że bezpośrednio Polski nie dotyczył, to był jednak wykorzystywany do krytyki decyzji Nawrockiego. Zwłaszcza, że wyszła na informacja, że węgierski minister spraw zagranicznych konsultował z Rosją tematy poruszane na forum Unii Europejskiej, a z kolei premier Orban poinformował, że wstrzyma dostawy gazu do Ukrainy. TVN24 jest oczywiście uznawany za stację sprzyjającą obecnej koalicji rządzącej, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej. Nie zaskoczę Was więc specjalnie, mówiąc, że owszem, w wyemitowanych tego dnia materiałach, które dotyczyły bezpośrednio lub pośrednio polskiej polityki, w przeważającym stopniu obecna była narracja właśnie tej strony sceny politycznej, choć nie jest bynajmniej tak, że stanowiska PiS-u podanego w neutralny sposób tam w ogóle nie było. Faworyzowanie danych partii nie wygląda tu choćby podobnie do tego, co widzieliście w Republice, gdzie wiele materiałów było nastawionych tylko i wyłącznie na mówienie, że Tusk jest zły. Tutaj ta stronniczość polega raczej na tym, że na przykład zacytowane zostaną wypowiedzi czterech polityków, z czego trzej będą należeć do koalicji rządzącej, a jeden do PiSu. Albo że dziennikarz, który dany materiał przygotował, dodał od siebie kilka słów sugerujących, której stronie w danej kwestii sprzyja. Przy czym to drugie nawet nie zawsze musi być problemem, bo czasami faktycznie da się jednoznacznie stwierdzić, po czyjej stronie leży racja. Nie chodzi o to, żeby zawsze być na siłę bezstronnym. Pokażę Wam więc, jak to wygląda w praktyce, na przykładzie tego materiału z faktów, który został w środę pokazany jako pierwszy, więc najważniejszy.
Do takich zdjęć sprowadziła się wizyta polskiego prezydenta u największego unijnego sojusznika Putina.
Choć trudno od obozu prezydenta uzyskać informacje, co osiągnął on podczas spotkania z Orbanem, to jednak mówienie, że sprowadziło się ono do zdjęć, jest jak na serwis informacyjny przesadą. W sytuacji, gdy nie znamy szczegółów tych rozmów, nie możemy wykluczyć, że jakiś inny sens także one miały, nawet jeśli nie wiemy jaki.
Zobaczymy może jakiś filmik, który panowie gdzieś nagrali, a jeszcze go nie wypuścili. No Kaczyński kazał, Nawrocki musiał, Putin się cieszy, wszyscy zadowoleni, ale cały demokratyczny Zachód patrzy, co ten Karol Nawrocki wyprawia.
Filmik oczywiście się pojawił, bo jest lepszy dla Orbana niż same zdjęcia z głową polskiego państwa, nawet w różnych lokalizacjach. Viktor Orban oczekiwał od polskiego prezydenta pozowania i Karol Nawrocki pozował.
Tutaj mamy hipotezę zaprezentowane jako fakty, mianowicie, że decyzje o wyjeździe oraz sposoby, w jaki był on relacjonowany, były podejmowane nie przez Nawrockiego, tylko Kaczyńskiego i Orbana. Czy mogło tak być, że Nawrocki dostosował swoje działania do cudzych żądań lub oczekiwań? Mogło, jak najbardziej. Ale czy tak było? Nie wiemy, więc pokazywanie tego w taki sposób nie jest uczciwe.
Pan prezydent pełnił tam nie tylko funkcję usługową, ale i pomocniczą dla pomocnika Władimira Putina.
Nie wiem, co przywiózł. Nie rozmawiałem z nim, ale tego rodzaju wizyty są normą.
Nie chcę dać pieniędzy z safe, a teraz pielgrzymuję do gościa, który blokuje 2 miliardy złotych na fundusz modernizacji Wojska Polskiego. To jest bycie zwierzchnikiem sił zbrojnych?
Nie było tam żadnego poparcia politycznego w sensie wewnętrznym.
Jest dokładnie odwrotnie. Takie zdjęcia i filmiki na finiszu węgierskiej wyborczej kampanii to poparcie dla Orbana. Szczególnie gdy tego samego dnia w Budapeszcie takie zdjęcia i filmiki robili sobie oficjalni fani Putina, a nawet politycy finansowani przez Putina. Ale szef kancelarii prezydenta próbuje z czegoś takiego zrobić wizytę roboczą, ważną.
To była rozmowa z Viktorem Orbanem, żeby Viktor Orban jako premier Węgier, czy nim, jeżeli nim będzie, przestał kupować na przykład gaz z Rosji.
Ta wersja się skompromitowała po kilku godzinach i jest również kompromitująca dla prezydenta, bo jego rzecznik utrzymuje, że Karol Nawrocki przekonywał Orbana, żeby nie kupował rosyjskiego gazu, a kilka godzin później Orban odciął od gazu Ukrainę.
W tym fragmencie z kolei, choć jednoznacznie negatywnym dla Nawrockiego, pod kątem merytorycznym osobiście problemu nie widzę. To jest właśnie taka sytuacja, gdy fakty wyraźnie przemawiają na jego niekorzyść. Bo tak, tego typu zdjęcia są pomocne dla Orbana podczas kampanii oraz tak, decyzja Orbana o wstrzymaniu dostaw gazu do Ukrainy wskazuje na nieskuteczność wizyty Nawrockiego. Ton całego materiału, który wpływa także na odbiór tego fragmentu, zdecydowanie powinien być jednak inny, a mam też problem ze słownictwem, które zostało dobrane w zacytowanym przed chwilą fragmencie. Spotkanie z Orbanem zostało nazwane czymś takim, a o słowach Boguckiego powiedziano, że się skompromitowały. Bez problemu dałoby się użyć bardziej neutralnych, mniej złośliwych określeń i w ten sposób zrobić materiał, który byłby wciąż krytyczny dla Nawrockiego, ale uczciwie krytyczny. Tutaj bowiem, choć faktograficznie wszystko się zgadza, to do pokazania prezydenta w jak najgorszym świetle użyto też zabiegów pozamerytorycznych. Pokażę wam jeszcze zapowiedź materiału o tej samej sprawie w jednym ze wcześniejszych programów.
Wbrew interesom Polski i bez rekomendacji rządu, Karol Nawrocki pojechał do Budapesztu na finale kampanii przed wyborami i spotkał się tam z Orbanem. Jego minister, minister Orbana, donosił Kremlowi o posiedzeniach Unii, a sam Orban spotykał się z Putinem już po agresji na Ukrainę. Ukrainie premier Węgier od dzisiaj wstrzymuje gaz.
Problem mam konkretnie ze słowami wbrew interesom Polski i bez rekomendacji rządu. Kwestia braku zgodności z interesami Polski jest de facto opinią. Jednoznaczną oceną rzeczy bardzo trudnej nawet do zdefiniowania, a tym bardziej rozstrzygnięcia. O czym zresztą kilka godzin później w TVN24 powiedział jeden z zaproszonych gości. Również powiedzenie o braku rekomendacji rządu nie było w tym momencie konieczne, bo prezydent nie musi mieć takiej rekomendacji, żeby gdzieś pojechać. Nie jest to więc aż tak istotna informacja i zapewne służyła połączeniu tych dwóch kwestii. To znaczy wskazaniu na zgodność pomiędzy interesami Polski a stanowiskiem rządu. Te kilka fragmentów moim zdaniem dobrze oddaje ogólny obraz materiałów o polskiej polityce, które możecie w TVN-ie obejrzeć. Raczej nie znajdziecie tam nieprawdziwych wiadomości spreparowanych w celu ukazania przedstawicieli danej partii w pożądanym przez pracowników tej stacji świetle, czy choćby grafik mających sugerować czyjąś winę pomimo braku dowodów na nią. Często natomiast zdarza się, że na przykład stanowisko obecnego rządu jest domyślnie przyjmowane jako słuszne, albo że jakiś fragment wypowiedzi kogoś z PiS-u jest zacytowany w kontekście sugerującym jego negatywny odbiór, nawet jeśli nie ma to mocnego uzasadnienia. W pojedynkę wiele z tego typu zabiegów może być na tyle drobnych, że wręcz nie zasługujących na osobne omówienie, ale zebrane mogą one znacząco wpłynąć na odbiór całości danego materiału. W przeciwieństwie do Republiki jednak, gdzie PiS przez dwa dni negatywnie pokazany został tylko raz, i to w kontekście wewnętrznych sporów, w TVN-ie bez większego problemu da się znaleźć niekorzystne treści także o tej stronie sceny politycznej, której telewizja ta ogólnie rzecz biorąc sprzyja. Tego dnia wynotowałem sobie trzy takie tematy. Rano poinformowano widzów o przeprosinach rzecznika rządu dotyczących nieprawdziwej informacji przekazanej przez Tuska w związku z porodówką w Lesku. Siłą rzeczy, nie wiem jak o tych słowach mówiono we wcześniejszych dniach, gdy temat ten był głośniejszy, ale na stronie TVN24 można łatwo znaleźć o kilka dni wcześniejszy artykuł poświęcony temu kłamstwu premiera, a że dołączony został do niego materiał wideo, to zakładam, że w telewizji także kwestie te poruszano. W programie wyemitowanym zaraz przed jego rozmową z Boguckim, Konrad Piasecki, mówiąc o argumentach dwóch stron w kwestii spotkania Nawrockiego z Orbanem, wspomniał, że Tuskowi słusznie można w tej kwestii wyciągnąć względnie niedawne spotkanie z prezydentem Serbii, Aleksandarem Vučićem. Przede wszystkim jednak o 18.30 wyemitowano rozmowę na temat sytuacji polskiej ochrony zdrowia, która miała wydźwięk wręcz jednoznacznie negatywny dla rządu i to nie tylko z uwagi na słowa jednego z gości, prezesa Związku Szpitali Powiatowych, ale także za sprawą podejścia dziennikarki prowadzącej rozmowę, która zadała wiceprezesowi NFZ-u kilka trudnych pytań o potencjalne problemy dla pacjentów, a całą rozmowę zaczęła od informacji o wynoszącej około 23 miliardy złotych luce w NFZ-ie. Jeśli nie wierzycie mi w ten negatywny dla rządu wydźwięk, to proszę, sami się przekonajcie.
Nie ma zgody politycznej. 29 lat temu gotowa ustawa, projekt ustawy gdzieś zanikł. Platforma.
No nie ma pieniędzy, przypuszczam po prostu.
I to jest podstawa, panie redaktor, kwestii ograniczania przez NFZ limitów. Po prostu NFZ nie dysponuje pieniędzmi. Politycy, bo na to trzeba zwrócić uwagę, są wybory, jest, obiecają wszystko, wszystko. Poprzednia władza wprowadziła nielimity, one trwały. Ta władza, idąc do wyborów, powiedziała, że w ogóle nic nie będzie limitowane, łącznie ze świadczeniami szpitalnymi. 2,5 roku nie ma porozumienia, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Pieniądze idą z NFZ-u. Pan minister Domański ostatnio w rozmowie z panem Piaseckim powiedział, że wynagrodzenia są problemem. A co pan zrobił, panie ministrze, w tej kwestii? 100% Sejmu głosowało za tą ustawą. To jest wina polityków, że nie umieli się dogadać. I w tej chwili po prostu ja mam wrażenie, że Ministerstwo Finansów mówi, to nie nasz problem, proszę sobie jakoś dać radę, ale to się odbędzie kosztem pacjentów.
Nie, panie prezesie, w związku z tą sprawą przedstawiciele Stowarzyszenia Związku Szpitali Powiatowych, ale też szpitali samorządowych protestowali na początku marca przed Ministerstwem Zdrowia. No, w tej sprawie zdaje się nic się nie zmieniło w takim kierunku, jakiego państwo oczekują. Będzie eskalacja tego protestu?
W Republice, gdyby jakimś cudem w ogóle zaproszono apolitycznego gościa, który by się w ten sposób opisie wypowiadał, to prowadzący zapewne próbowałby go uciszyć. A tutaj mamy tego wręcz przeciwieństwo, bo pytanie dziennikarki jeszcze dodatkowo podkreśliło powagę problemu. Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie rozmowy w TVN tak wyglądają, bo o ile ta była naprawdę dobra, o tyle rozmowy z faktów po faktach były poprowadzone w taki sposób, żeby dotyczyły głównie rzeczy pozytywnych dla obecnego rządu oraz negatywnych dla PiSu i Nawrockiego. Jednym z zaproszonych był Dariusz Klimczak z PSL-u i był to dla niego wywiad dość łatwy. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że jak być może pamiętacie, w filmie o Republice mówiłem, że jedyne rozmowy z tamtej stacji stojące na poziomie, który mogę jeszcze uznać za akceptowalny, to były te prowadzone przez Andrzeja Gajcego. A te dwa wywiady z faktów po faktach oceniłbym wciąż, mimo wszystko, nieco wyżej od tego, co robi Gajcy. Jeśli chodzi o inne rzeczy z tego dnia, na które warto moim zdaniem zwrócić uwagę, to była to przede wszystkim kwestia osoby oskarżonej o wykorzystanie seksualne 6 dzieci. Temat ten należał do grona newsów obecnych w większości programów informacyjnych, więc materiał o nim także widziałem tego dnia około 10, a może nawet kilkunastokrotnie. Nie mam podstaw, żeby twierdzić, że cokolwiek zostało w nim przekłamane, ale warto w jego kontekście opowiedzieć o jednej rzeczy, zapewne wielu z Was interesującej. Czyli w jaki sposób w TVN omówiono sprawę Skłoska, także dotyczącą m.in. pedofilii, gdzie jedną ze skazanych osób okazała się była działaczka PO. W środę temat ten w TVN pojawił się raz, ale było to podczas transmisji konferencji Włodzimierza Czarzastego, który został o niego zapytany. Żaden materiał konkretnie o tej kwestii się nie pojawił. I o ile sam brak poruszenia jej akurat tego dnia nie byłby jeszcze problemem, bo sprawa ta wyszła nawet kilka dni wcześniej, o tyle z tego co mi wiadomo, a szukałem informacji na ten temat, we wcześniejszych dniach także o skandalu Skłoska nie mówiono. Ukazał się o nim artykuł na stronie internetowej, ale w telewizji prawdopodobnie niczego nie było. Został on krótko omówiony dopiero w czwartkowym głównym wydaniu faktów, 26 marca, wtedy gdy reportaż o sprawie opublikował Kanał Zero, więc ostatecznie o wyroku dla byłej działaczki partii rządzącej powiedziano i to w programie o najwyższej oglądalności, natomiast tak czy inaczej poświęcono tej sprawie dużo mniej uwagi niż tej z powiatu myszkowskiego, wielokrotnie szeroko omawianej w środę. I oczywiście, ja wiem, że telewizje nie działają tak, że każde podobne wydarzenie otrzymuje tyle samo czasu antenowego, z wielu powodów byłoby to niemożliwe, natomiast mam nieweryfikowalne, choć dość mocne podejrzenie, że wpływ na te różnice w poziomie zainteresowania TVN-u oboma sprawami miał jednak fakt, że w jednej z nich był wątek kościelny. Oskarżony to miejscowy organista, który wykorzystał seksualnie dzieci w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, a z kolei w drugiej wyroku słyszała osoba, która w czasie gdy przestępstwa, choć akurat nie wiążące się z wykorzystywaniem przez nią dzieci, popełniała, należała akurat do tej partii politycznej. Na koniec pokażę Wam jeszcze dwa nagrania z tego dnia, które uznałem za zasługujące na zacytowanie. Pierwsze z nich jest dość zabawne.
Panie marszałku, bo pan był w tej delegacji, która rozmawiała z Węgrami. Czy powiedzieliście im tam tak jasno, stanowczo, że to jest skandal, że Orban obciskuje się z Putinem?
Wie pan, z Putinem częściej się obciskuje Merz i Merkel.
No nie widziałem, żeby Merz się tu obciskiwał z Putinem, a powiedzieliście to im stanowczo, bo pan tam siedział naprzeciwko.
Dużo
nich.
Częściej się...
No dobrze, ale pytam o to spotkanie, bo pan siedział naprzeciwko delegacji węgierskiej. Powiedzieliście im to tak bardzo jednoznacznie, że jesteście tym państwo oburzeni, że to skandal?
Nie trzeba było mówić, to jest wszystko, to jest wiadome wszystkim.
A, czyli nie padło coś takiego na tym spotkaniu z delegacją?
Nie padło stanowcze stanowisko prezydenta w sprawie Ukrainy.
Ale na tym samym spotkaniu, czy powiedzieliście, że oburza państwa to, że Orban się obściskiwał z Putinem po agresji Rosji na Ukrainę?
Ja nie widziałem, żeby Orban się obściskiwał.
A pan nie widział?
Nie. Natomiast widziałem, jak Merkel się i Tusk
No tak, ale Orbana to już pan nie zauważ.
Umówmy się, Radomir Witt z TVN-u nieco przesadził ze złośliwym tonem w końcówce tej rozmowy, natomiast jednocześnie trudno mi się mu dziwić, gdyż faktycznie obecny kanclerz Niemiec nie ma żadnych zdjęć, na których ściskałby się z Putinem, za to Viktor Orban jak najbardziej. W ostatnim zapisanym przeze mnie fragmencie poruszony został zaś temat, na który miałem ogromną nadzieję nie usłyszeć przez te dwie doby ani słowa.
Ja bym proponował 10 milionom wyborców pana Trzaskowskiego, żeby się ogarnęli i w końcu się zapomnieli o to, żeby sprawdzono głosy ich, czy właściwe, poszły na właściwego człowieka, na którego głosowali. Bo to jest bardzo ważne.
Mhm.
I uważam, że warto by to było sprawdzić, bo żyjemy w niepewności, bo nie wiadomo, gdzie te głosy poszły. I jakoś cicho o tym, a 10 milionów ludzi powinno mieć jakieś przebicie do tego.
Panie Januszu, ja tylko chciałem zaznaczyć, że ja bardzo często o tym mówię, że nie znamy wyniku wyborczego wyborów prezydenckich.
No tak, ale jeszcze, ale moglibyśmy poznać.
Moglibyśmy poznać, bardzo bym chciał. Mm.
Najchętniej bym tego nie komentował w ogóle, natomiast prawo cytatu wymaga ode mnie, żebym jakkolwiek ustosunkował się do fragmentów, które wam pokazuję, więc może zadam pytanie do tych z was, którzy częściej TVN24 oglądają. Czy to jest tylko pojedyncza osoba, która pomimo braku przesłanek dających na to jakąkolwiek realną szansę, wciąż wierzy, że Trzaskowski mógł dostać więcej głosów od Nawrockiego? Czy też ten temat nadal regularnie się na antenie TVN-u pojawia? A jeśli to drugie, to nie jesteście tym zmęczeni? Miałem wrażenie, że wszyscy mają tego typu komentarzy dosyć już od dobrych kilku miesięcy. I choć to były już wszystkie zapisane przeze mnie nagrania ze środy, to oczywiście nie może w tym filmie zabraknąć segmentu najciekawszych, w znaczeniu najgorszych i najbardziej sugerujących widzom, co powinni myśleć, pasków z całego dnia. Od razu zaznaczam jednak, że o ile ten segment był ciekawy w filmie o Republice, gdzie wybór był ogromny, o tyle tutaj musiałem szukać nieco na siłę, ale dwa uznałem za wciąż zasługujące na wyróżnienie. Pytanie o Orbana i nerwowa reakcja prezydenta Nawrockiego. Tusk, proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, to nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno. I drugi, Sikorski wygrał z Kaczyńskim w sądzie. Sikorski, mam nadzieję, że przestanie łgać o jakimś zamachu smoleńskim. Nie jest to poziom choćby bliskiej republiki, ale w obu tych przypadkach dodanie akurat takich cytatów miało oczywiście maksymalnie wzmocnić ich negatywny dla PiSu wydźwięk. A na sam koniec omówienia środy mam dla was ciekawostkę. Najdłuższa przerwa reklamowa tego dnia trwała 19 minut. Jeden z programów skończył się o 21.41, a następny zaczął o 22.00. Gwoli ścisłości mniej więcej w połowie tej przerwy wyemitowano kilkudziesięciosekundową prognozę pogody, ale nawet po jej odliczeniu zostałoby 17, może nawet 18 minut. Emitowanie krótkiej prognozy pogody w połowie najdłuższych przerw reklamowych jest w TVN-ie regularnie stosowanym zabiegiem, więc tak, jeśli nie byliście tego wcześniej świadomi, to coś takiego jak przerwa od przerwy na reklamy jak najbardziej w dzisiejszej telewizji istnieje. Sobota, 28 marca. Drugi z dni, które w całości spędziłem na oglądaniu TVN24, naprawdę mnie zaskoczył. Ale żeby chociaż odrobinę zbudować napięcie, nie będę na razie mówił, jakiego typu było to zaskoczenie. Sami się za chwilę przekonacie. Jeśli chodzi o polską politykę, to w sobotę tematem numer 1 była ustawa nazwana przez Donalda Tuska CPN, czyli ceny paliwa niżej. Sposób, w jaki TVN ten temat relacjonował, był bardziej sprzyjający Karolowi Nawrockiemu niż obecnej koalicji rządzącej. O działaniu prezydenta w tej sprawie wypowiadano się przez cały dzień w kontekście wyłącznie neutralnym bądź pozytywnym. Chwalono go za szybką reakcję oraz za to, że w tej kwestii nie szukał żadnych sporów z obecną większością sejmową.
Będziemy procedować nad tym projektem błyskawicznie.
Prezydent ustawę podpisał w samolocie w drodze do Stanów Zjednoczonych.
Wreszcie pan prezydent Nawrocki podjął dobrą decyzję, taką jaką rząd mu sugerował.
Obniżka ma obowiązywać do końca czerwca. Barbara Sobska, TVN24.
To skupmy się na tym ważnym politycznym wątku. Takiej zgody nie było od dawna. Brawo!
Z kolei działania rządu, o ile oczywiście nie były jednoznacznie krytykowane, bo chyba w ogóle trudno znaleźć osoby, które by były w 100% negatywnie do tej obniżki podatków nastawione, to jednak często omawiano je przez pryzmat zarzutów do nich. A zdarzały się nawet złośliwe uwagi rzucane w stronę tych pomysłów przez samych pracowników TVN-u. Zobaczcie, w jaki sposób temat ten omówiono w jednym z serwisów informacyjnych.
Jestem bardzo zadowolony z tego, że bez zbędnej politycznej bijatyki udało się przekonać wszystkich do tego, aby przyjąć jak najszybciej cały pakiet zmian.
Dla premiera najszybciej.
Mówimy przebudzenie od pewnego czasu i przebudzili się.
Dla PiSu wręcz przeciwnie. Podobnie jak i dla kancelarii prezydenta.
Zastanawiamy się tutaj w środowisku pana prezydenta, dlaczego przez te dwa tygodnie rząd nic nie robi. Czy dlaczego tak późno?
Mam powód od kilkudziesięciu godzin sądzić, także w związku z informacjami, jakie otrzymaliśmy od naszych sojuszników, że trudno spodziewać się stabilizacji na Bliskim Wschodzie w ciągu najbliższych dni.
Kryzys kryzysem, ale dla PiS-u cel działania rządu był jeden.
Przez ponad dwa tygodnie rząd Donalda Tuska łupił Polaków.
Co za rządów PiS-u, pani redaktor, mieliśmy 18% inflację i to wtedy drożyzna łupiła portfele Polaków.
Koalicja rządząca przypomina ten moment.
To jest realna, namacalna pomoc, a nie tak, jak była za waszych rządów.
Gdy po wybuchu wojny w Ukrainie VAT spadał, a ceny na stacjach niekoniecznie.
VAT był niższy, akcyza była niższa, ale obywatel jadąc na stację benzynową płacił tyle samo, bo Obajtek musiał zarobić.
Ostatecznie za projektem zagłosowali wszyscy obecni posłowie.
Obniżka cen paliwa to z całą pewnością dobre rozwiązanie, ale jest tu pewien mankament. Decyzje podejmują ministrowie poprzez rozporządzenia. To powinno być w ustawie.
Jak więc widzicie, krytyczne głosy przedstawicieli PiS-u na temat m.in. tempa wprowadzania tych obniżek przez rząd miały okazję wybrzmieć. Nie były w żaden sposób oceniane przez dziennikarzy, a po prostu zestawiono je z tym, co mówili przedstawiciele koalicji rządzącej i pozwolono widzom na ocenę tego, czy w ich opinii takie prawo weszło wystarczająco szybko. W innych programach zaś nie brakowało też złośliwości, choćby skojarzeń pomiędzy obecnym pomysłem Tuska, a czasami komunizmu. Oczywiście prowokowała to już sama nazwa, CPN, ale sami zobaczcie, jak te propozycje tego dnia w TVN-ie komentowano.
No i proszę bardzo, na początek doskonała wiadomość. Wraca CPN, znów będą sprawiedliwe ceny benzyny, których maksymalny poziom sprawiedliwie wyznaczy rząd. No, pomysł premiera sięgnięcia po stary skrót CPN wydaje się jednak dość śmiałym posunięciem. Ta firma kojarzy się głównie z paliwem, którego nie było.
CPN to też centralne planowanie na nowo. Będą ceny urzędowe.
Wprowadzamy mechanizm związany z ceną maksymalną.
Przez to wszystko ma być taniej. I co? Zadowoleni?
2 miliardy do dzisiaj złupił Polaków Tusk, przepisując tę krótką ustawę prawie 3 tygodnie. Proszę Państwa, pytanie jest zasadnicze. Dlaczego obudził się dopiero teraz?
Oj, pan premier Czarnek to nigdy niezadowolony, a przecież mógłby docenić wzorce postępowania premiera Tuska.
Obniżenie stawki VAT na paliwa z 23% na 8%.
Obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo, na benzynę z 23 na 8%.
Ten akurat fragment pochodzi z programu polegającego na ironicznym komentowaniu bieżących wydarzeń, ale zbliżony wydźwięk miał też materiał z faktów.
Wyznaczanie ceny maksymalnej. Będzie pan Motyka siadał codziennie o godzinie 9, o 9.05 ogłaszał ukaz. No, nie przypomina to czegoś panu?
Przypomina, CPN, prawdziwy.
CPN, no.
To jest właśnie jedna z rzeczy, które mnie tego dnia zaskoczyły. Projekty ustaw obniżające ceny paliwa przeszły przez Sejm z ponadpartyjnym poparciem. W jednym z głosowań włamała się wyłącznie Konfederacja, a w drugim wszyscy byli za. Mogłoby się więc wydawać, że nie jest to akurat taka sprawa, która będzie przedstawiana w TVN-ie w sposób, nie mówię, że negatywny, ale mieszany. A jednak, naprawdę dużo czasu poświęcono zarzutom do działań rządu w tej sprawie. Konrad Piasecki, prowadząc niedzielny program Kawa na ławę, jedną z dotyczących tych ustaw pytań do przedstawicieli koalicji rządzącej, zaczął nawet od stwierdzenia, że niespecjalnie się oni spieszyli. Podsumowując, nie mam prawie żadnych zarzutów do sposobu, w jaki TVN24 relacjonował główny temat tego weekendu, może z wyjątkiem tego, że kwestia ceny maksymalnej świetnie dawałaby się nie tylko do ironizowania, ale także merytorycznego mówienia. Większe zarzuty można mieć za to do sposobu omawiania drugiej z dotyczących polskiej polityki spraw tego dnia, czyli spotkania Karola Nawrockiego z generałami, do którego doszło... No właśnie, chyba lepiej, żebym nie kończył tego zdania. A dlaczego? Posłuchajcie.
Generałowie w Pałacu Prezydenckim. Na spotkanie z Karolem Nawrockim wezwał ich szef BBN-u z pominięciem ministra obrony narodowej. Pisze o tym Onet, wskazując, że relacje między głową państwa a kierownictwem MON-u weszły w fazę otwartego konfliktu. W faktach po południu komentarz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
To zaproszenie zostało wystosowane do generałów i do mojej wiadomości, więc to jest na pewno nieprawdziwe sformułowanie, że z pominięciem, no bo też generałowie zwrócili się do mnie z wnioskiem o pozwolenie.
W zapowiedzi materiału usłyszeliśmy, że stało się to z pominięciem ministra, a natychmiastowo po niej puszczono wypowiedź tego właśnie ministra, który tezę o pominięciu go nazwał nieprawdziwą. Tu chyba nawet nie muszę niczego dodawać. Problemów z tym tematem jest jednak więcej, bo każdy z materiałów TVN24 o nim zawierał wyłącznie perspektywę koalicji rządzącej. Nie było w nich żadnych wypowiedzi osób z otoczenia prezydenta, pokazujących jak oni się do sprawy tego konfliktu, bądź też rzekomego konfliktu z MON-em odnoszą. Woli ścisłości. Szukałem, czy w innych mediach ukazały się takie wypowiedzi i też niczego nie znalazłem, więc zapewne to pominięcie wynika po prostu z faktu, że skoro nikt z PiSu ani otoczenia prezydenta sprawy nie skomentował, to nie było czego cytować. Tylko że przecież od tego są duże redakcje, żeby takie pytania zadawać, a skoro przez cały dzień takich odpowiedzi nie uzyskali, to myślę, że możemy to uznać za błąd. Nawet jeśli w niedzielę już komentarz Michała Wójcika z Suwerennej Polski dodali. Trzecim istotnym polsko-politycznym tematem był występ Karola Nawrockiego na konferencji CPAC. Przy czym swoje przemówienie wygłosił on dopiero późnym wieczorem czasu polskiego, więc żadne materiały omawiające jego treść tego dnia się nie ukazały, a jedynie jego zapowiedzi oraz samo przemówienie, które zostały wyemitowane w całości. Sposób relacjonowania tej sprawy był całkowicie neutralny, a z kolei następnego dnia w niedzielnych faktach powiedziano o słowach Nawrockiego w sposób pozytywny, zwracając uwagę na to, że jego antyrosyjskie podejście nie jest czymś oczywistym dla amerykańskiej prawicy. Bardzo podobnie potraktowano zresztą 3 dni wcześniej wizytę Marty Nawrockiej w USA i jej występ obok innych pierwszych dam w wydarzeniu dotyczącym edukacji. Kilkukrotnie jej przemówienie zapowiadano, dając do zrozumienia, że jest ono całkiem istotne, a następnie można też było obejrzeć relacje na żywo z samego wystąpienia. Wszystkie materiały na ten temat także były neutralne, a odniosłem wręcz wrażenie, że stosunek TVN-u do Marty Nawrockiej jest całkiem przychylny. Zakładam, że mogła to sobie zyskać decyzją przyjścia do tej telewizji na wywiad. A o jakich jeszcze wydarzeniach TVN24 informował swoich widzów w sobotę? Było ich oczywiście całe mnóstwo. Mówiono m.in. o Iranie, o Ukrainie, o misji Artemis II, ale też o wizycie papieża w Monako, o księciu Williamie, a także oczywiście o zmianie czasu. Była to w końcu ostatnia sobota marca. Żadnemu z tych tematów nie będę jednak poświęcać większej ilości uwagi, bo nie dotyczyły one polskiej polityki, a nie wyłapałem w ich omówieniach jakichkolwiek przekłamań. Wyemitowano także materiały o polskich duchownych, którzy zostali w nich pokazani w świetle pozytywnym, co może się niektórym kłócić z wizerunkiem tej stacji. Jeden z nich dotyczył Konrada Krajewskiego, nowego arcybiskupa metropolity łódzkiego, chwalonego za jego stosunek do osób uboższych, a drugi Jana Kaczkowskiego. W sobotę wypadała bowiem 10. rocznica jego śmierci. Było jednak tego dnia także kilka materiałów, których fragmenty warto przytoczyć i nieco szerzej skomentować, bo oczywiście nie jest tak, że pracownicy TVN-u kompletnie ustrzegli się błędów.
Znów wygrał polityczny strach, a nie odpowiedzialność za państwo. Tak minister sprawiedliwości skomentował nieudaną próbę odrzucenia prezydenckiego weta. Chodzi o zablokowaną przez Karola Nawrockiego nowelizację kodeksu postępowania karnego.
Zaczynając zapowiedzi materiału od cytatu z Polityka, który jednoznacznie wskazywał, która strona popełniła błąd, już na samym wstępie sugeruje widzom odbiór całej sprawy. Czym innym jest zacytowanie czyjejś wypowiedzi w samym materiale, gdzie nie miałbym z tym żadnego problemu, o ile nie byłaby to jedyna pokazana perspektywa, a czym innym wyróżnienie jej w taki sposób, jaki przed chwilą widzieliście. Reszta tej zapowiedzi, jak i główny materiał opowiadający o braku odrzucenia weta, były już naprawdę w porządku. Tyle, że i tak nie kasuje to stronniczego zabiegu zastosowanego na samym początku.
Safe, czyli miliardy na polskie zbrojenia na wypadek, gdyby zaatakował Putin, weto. Regulacje cyfrowe ograniczające dezinformację, głównie rosyjską, też weto. Wizyta u prorosyjskiego węgierskiego premiera, owszem tak. Rządzącym układa się to w całość, która nie działa na korzyść Karola Nawrockiego. Materiał reportera Faktów, Michała Tracza.
To, co usłyszeliście, to zapowiedź materiału poświęconego w całości krytykowaniu różnych działań prezydenta. Materiału, który nawet nie byłby fatalny, o ile wyemitowano by go w ramach jakiegoś programu publicystycznego, a nie popołudniowego wydania Faktów. Zawiera on w zdecydowanej większości perspektywę obecnej koalicji rządzącej, a gdy już pojawia się w nim wypowiedź kogoś z PiSu, to zostaje ona wykorzystana w taki sposób.
Rozmawiajmy o polskich sprawach, na co polscy politycy mają wpływ, a nie oceniajmy innych polityków, na co my nie mamy wpływu. Świat jest jaki jest.
Świat jest taki, że to Władimir Putin 4 lata bombarduje ukraińskie miasta, mordując kobiety, dzieci i mężczyzn. To Putin wysyła na polską granicę tysiące imigrantów, mamiąc ich bezpiecznym przejściem do Unii. I to z tym zbrodniarzem spotyka się Viktor Orban. To Orban nazywa Ukrainę państwem terrorystycznym. To Orban zakręca Ukrainie kurek z gazem. To Orban blokuje pomoc walczącej Ukrainie. To z Orbanem takie zdjęcia zrobił sobie polski prezydent.
Bardzo emocjonalny ton, wchodzący wręcz w coś, co można nazwać patosem, służący wywołaniu jak najsilniejszych negatywnych uczuć w stosunku do Orbana. I okej, ukazujmy go w negatywnym świetle, też uważam, że na to zasługuje, ale no właśnie, skoro na to zasługuje, to da się do niego zniechęcić ludzi po prostu przedstawiając fakty. Nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych zabiegów w rodzaju takiego typu narracji. Być może sam autor materiału, a zarazem właśnie lektor, nawet nie zrobił tego świadomie. Być może po prostu ma taką manierę mówienia, ale w takim razie powinien nad tym popracować i dziwię się, że nikt mu na to uwagi nie zwrócił. Z kolei o 19.30 w Faktach po Faktach, a więc pod koniec drugiej doby mojego oglądania, nareszcie doczekałem się przypadku podania nieprawdziwej informacji, którą w jednym z pytań przemycił Piotr Kraśko.
Nawet gdyby Narodowy Bank Polski sprzedał to złoto, co jest bardzo skomplikowane, załóżmy, że sprzeda, to ewentualne zyski mogą trafić do pana, rozumiem, po decyzji Rady Polityki Pieniężnej w maju 2027. Tak w środku roku nie może tak być, że Adam Glapiński sprzedał złoto i zrobi panu przelew.
To znaczy, precyzyjnie, jeżeli Narodowy Bank Polski wygeneruje w ten czy inny sposób zysk, to te pieniądze trafią do budżetu państwa.
Trafią albo nie trafią. O tym zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej, jak rozumiem, na spotkaniu w maju przyszłego roku. Rada Polityki Pieniężnej może powiedzieć, my potrzebujemy większych rezerw. Coś tam zarobiliśmy, ale potrzebujemy więcej dolarów kupić i nic do pana nie trafi.
95% zysków z Narodowego Banku Polskiego ma trafić do budżetu. Tak było zawsze w przeszłości, w szczególności oczywiście zarządów PiSu.
Kraśko dyskutuje tutaj z Domańskim, ministrem finansów, i nie ma racji. Żeby się o tym przekonać, spójrzmy do ustawy o NBP. Tam znajdziemy zapis, że fundusz rezerwowy powstaje z odpisów z zysków NBP, wynoszących 5% rocznego zysku, przy czym fundusz ten nie może wynosić więcej niż fundusz statutowy, czyli 1,5 miliarda złotych. Nie może być więc tak, że ktoś sobie w maju przyszłego roku postanowi, że skoro mamy, dajmy na to, 150 miliardów zysku, to przeznaczymy je wszystkie na fundusz rezerwowy. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości, a wręcz w takiej sytuacji do budżetu trafiłoby prawdopodobnie więcej niż 95% zysku. Na szczęście w tym przypadku Domański zachował się odpowiednio i sprostował podaną przez Kraśkę informację, dzięki czemu raczej nikt z widzów wprowadzony w błąd nie został, ale tak czy inaczej sam dziennikarz błąd popełnił. Jeśli chodzi o pojawiającą się w TVN24 krytykę koalicji rządzącej, to tego dnia przestałem sobie w ogóle wszystkie jej przypadki notować, bo było ich na tyle dużo, że wymienianie ich nie miałoby żadnego sensu. Warto jednak wspomnieć o rozmowie Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Michonowiczem, której duża część dotyczyła problemów systemu ochrony zdrowia, a w której wydarzyło się coś bardzo ciekawego, bo Michonowicz po jednym z pytań właśnie o tę kwestię nieco zboczył z tematu.
No jakim cudem Giertych nie siedzi? No przepraszam, no przecież to jest banda złodziei, która kieruje tym państwem.
To jest bardzo poważny zarzut, ja byłbym ostrożny.
Ja uważam, że jego trzeba zamknąć i wyrzucić klucz. Ale okej, nikt go nie zamknie, bo jest osobistym prawnikiem premiera, tak? I to jest jedyny powód, moim zdaniem. I to jest po prostu jakiś taki skandal. Mamy w Warszawie...
Żeby mówić o wyrokach, trzeba mieć jednak wyrok.
Mamy w Warszawie... No przepraszam bardzo, no. Przecież ja bym chciał dożyć czasów, kiedy ja mogę przewidzieć wyrok z powodu znajomości materiału dowodowego, a nie z powodu sprawdzenia, kto dzisiaj jest premierem.
Zwróćcie uwagę, że nawet tutaj, gdzie Michonowicz naprawdę daleko poszedł w krytyce obecnej koalicji rządzącej, w dodatku całkowicie porzucając temat, o który został zapytany, on wciąż nie został uciszony przez prowadzącego. Szczerze mówiąc, mógłby. Bo rzeczy, które powiedział, być może nawet wystarczyłyby do wytoczenia mu sprawy o zniesławienie, mimo że oczywiście nie mam najmniejszego zamiaru go za te słowa o Giertychu krytykować. A w dodatku, to nie tej kwestii dotyczyło pytanie, więc Terlikowski miałby pełne prawo kazać mu wrócić do głównego tematu. Nie miałbym do niego najmniejszych pretensji, gdyby tak się zachował. A jednak Michonowiczowi pozwolono w swojej wypowiedzi wysłać Giertycha do więzienia i spokojnie kontynuować wątek. To kolejny z moich zaskoczeń tego dnia, bo naprawdę nie spodziewałem się, że w TVN nie można aż tak ostro krytykować członków Koalicji Obywatelskiej. Jeśli chodzi zaś o szczególnie problematyczne paski z tego dnia, to nie wiem, czy coś mi umknęło, czy po prostu nic więcej nie było, ale kandydata mam tylko jednego i pochodzi on właśnie z tej rozmowy Terlikowskiego z Michonowiczem. Pytanie o Orbana i nerwowa reakcja prezydenta. Michonowicz, prezydent Nawrocki, nadaje się na quasi-dyktatora. Pierwsza część tego paska jest identyczna jak w jednym z wyróżnionych pasków środowych, i warto tutaj zwrócić uwagę, że słowo nerwowa mogłoby zostać wykreślone. Nie mówię, że nie jest trafne, bo jest, ale w tego typu formie im mniej epitetów, tym lepiej. Z kolei druga część paska wiernie oddaje treść najgorzej brzmiącego dla Nawrockiego fragmentu tego wywiadu, więc wyróżnienie tych słów nie jest szczególnie dziwne, aczkolwiek bez kontekstu brzmią one ostrzej niż w kontekście. Bo Michonowicz powiedział je odnośnie do ewentualnego wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego, gdzie prezydent jest właśnie takim, jak on to określił, quasi-dyktatorem. Trochę kłócę się sam ze sobą, czy poza zbędnym epitetem mam w ogóle jakikolwiek problem z tym paskiem, jak i właściwie z dwoma środowymi, które wyróżniłem, a które bazowały na dokładnie tym samym mechanizmie, ale niczego gorszego na przestrzeni tych dwóch dni nie znalazłem. Po prostu prawie wszystkie paski w TVN-ie są mniej więcej takie, jak być powinny. Jeśli zaś chodzi o przerwy reklamowe, to rekord 19 minut tego dnia pobity nie został, ale nie brakowało wiele, bo większość z wieczornych bloków reklamowych w TVN24 trwa po około 15 minut. Podsumowanie. Gdybyście włączyli TVN24 w sobotę, mając kompletnie zerową wiedzę o polskich mediach, to naprawdę nie sądzę, żebyście odnieśli wrażenie, że jest to stacja sprzyjająca Koalicji Obywatelskiej, a tym bardziej trudno byłoby wam uwierzyć, że jest ona wręcz nienawidzona przez co najmniej kilka milionów Polaków. Bo w całej jej ramówce nie było tego dnia prawie niczego, co mogłoby wywołać silne negatywne uczucia u widzów szukających rzetelnego dziennikarstwa. Dlatego dobrze, że moje omówienie dotyczy dwóch dni, dzięki czemu dostajecie pełniejszy obraz. Największym cieniem na nie tylko środzie i sobocie, ale całym tamtym tygodniu kładzie się moim zdaniem bardzo mała ilość czasu poświęcona sprawie wyroków za czyny związane z pedofilią oraz zoofilią dla pary z Kłodzka, z której kobieta w czasie popełniania tych czynów należała do PO. W internecie temat ten miał gigantyczne zasięgi, a w TVN-ie podsumujmy. Jeśli chodzi o materiały przygotowane przez dziennikarzy tej stacji, to w środę nie było o tym niczego i w sobotę identycznie. Oglądałem jeszcze po 2-3 godziny programów z TVN i TVN24 w czwartek, piątek oraz niedzielę, żeby mieć perspektywę, jak to wyglądało w pozostałej części tygodnia. I w ciągu tych kilku godzin, które obejrzałem, temat Kłodzka pojawił się raz w czwartkowych faktach i stanowił część jednego z obecnych tam materiałów, a nie osobny materiał. Nieuczciwie byłoby więc powiedzieć, że temat ten został w TVN całkowicie przemilczany, ale poświęcono mu bardzo mało czasu, zwłaszcza jak na to, że doniesienia dotyczące reakcji lokalnych władz partyjnych na pojawienie się oskarżeń wobec ich działaczki wskazują, że reakcja ta nie była ani szybka, ani zdecydowana, a pracownicy TVN-u, jak nikt inny, mieliby możliwość zweryfikowania tych wiadomości u źródła i wypytania choćby wicemarszałkini Moniki Wielichowskiej o szczegóły tamtej sprawy. Jestem bowiem w stanie zrozumieć podejście, nie poświęcając mnóstwo uwagi samym przestępstwom oraz skazanym. W końcu mają wyroki, sprawa nie została zamieciona pod dywan, a mam w pamięci to, co stało się kilka lat temu w rodzinie Magdaleny Filiks, ale nieinformowanie o politycznym aspekcie tej sprawy uważam za bardzo duży błąd. O ile więc w wielu momentach, zwłaszcza w sobotę, byłem pozytywnie zaskoczony tym, na ile bezstronnie była przygotowana większość materiałów, o tyle unikanie niewygodnego dla Koalicji Obywatelskiej tematu przypomina, dlaczego zarzuty o sprzyjanie tej partii są jednak w stosunku do TVN24 jak najbardziej uzasadnione. Generalnie, miejcie na uwadze, że może być tak, że główny problem z TVN24 polega właśnie na doborze tematów. W przypadku szczególnie głośnych spraw, takich jak ta z Kłodzka, przemilczenie ich jest niemożliwe. Robi się wtedy zbyt dużo negatywnego szumu wokół danego medium, ale jest przecież wiele innych tematów, także istotnych, ale nie mających aż tak dużych zasięgów, które jeśli zostaną w jakiejś telewizji pominięte, to praktycznie nikt na to uwagi nie zwróci. To najłatwiejszy sposób manipulacji, gdyby ktoś chciał prowadzić stronniczą telewizję, bo z perspektywy stałego widza danej stacji, dla którego stanowi ona główne źródło wiedzy o świecie, trudno jest zauważyć, że w jej programach brakuje wspomnienia o jakiejś kwestii. W konwencji, którą wybrałem do omawiania poszczególnych stacji, nie jestem w stanie ocenić, czy jakieś inne istotne tematy zostały w tych dniach pominięte, bo zwyczajnie byłem zbyt zajęty śledzeniem TVN-u, żeby jednocześnie być na bieżąco z przekazem obecnym w innych mediach. Jedyne, czego byłem świadom, to właśnie to, że w wielu innych miejscach mnóstwo czasu poświęcono przestępcom z Kłodzka, a w TVN-ie nie. Więc przypuszczam, że skoro próbowali przemilczeć taką kwestię, to nie jest to odosobniony przypadek, ale muszę tu uczciwie zaznaczyć, że innych przykładów z tych kilku dni nie jestem wam w stanie podać, więc to, że TVN często pomija niewygodne dla koalicji rządzącej tematy, traktujcie wyłącznie jako hipotezę wymagającą sprawdzenia. Dużym problemem jest natomiast z pewnością znikoma obecność w TVN-ie przedstawicieli partii innych niż te tworzące obecną koalicję rządzącą oraz PiS. Oni dostają w tej stacji mnóstwo czasu, natomiast wszyscy inni, cóż, posłów Konfederacji kilku widziałem, choć dosłownie kilku. Myślę, że jeśli chodzi o środę i sobotę, to byłbym w stanie policzyć wszystkich pojawienia się na palcach jednej ręki. Natomiast osób z partii Razem nie było w ogóle, osób z Konfederacji Korony Polski także, a przedstawicieli mniejszych partii tym bardziej. Telewizja ta jest w pewnym sensie wzorcem mainstreamu, bo ich programy pokazują polską scenę polityczną jako starcie dwóch sił, a mniej popularne ugrupowania, nie wchodzące z żadną z nich w koalicję, są wyraźnie spychane na margines. Po kilku dniach oglądania TVN-u, sam podczas pisania scenariusza złapałem się 2 albo 3 razy na tym, że wspomniałem o pokazywaniu przez tę stację perspektywy obu stron i dopiero później, poprawiając wstępny tekst, zareflektowałem się, że przecież tak naprawdę stron jest więcej, tylko łatwo można o tym zapomnieć, jeśli spędzę się z tym kanałem kilkadziesiąt godzin w tygodniu. Nie jest więc bynajmniej tak, że TVN jest jakąś wspaniałą telewizją. Preferencje polityczne zdecydowanej większości dziennikarzy są jasno widoczne, mimo że w większości formatów widoczne być nie powinny. Starzają się im także absurdalnie złe materiały. Co prawda nie w omawianych przeze mnie dniach, ale nieco wcześniej, głośno było choćby o tym o rynku mieszkań, w którym w przypadkowych chętnych do zakupu mieszkania wcieliły się osoby zajmujące się handlem nieruchomościami. Szczerze mówiąc jednak, jeśli chodzi o te 2 dni, myślałem, że będzie gorzej. Już wcześniej wiedziałem, że TVN24 nie jest w żadnym wypadku liberalnym odpowiednikiem TV Republiki, ale spodziewałem się jednak, że będę musiał dużo wyżej zawiesić poprzeczkę tego, co uznaję za błąd wymagający omówienia. Tymczasem tutaj w niektórych momentach narzekałem na detale. istotne, ale na tyle subtelne, że nie jestem nawet pewien, czy w każdym z przypadków udało mi się dobrze wytłumaczyć, w czym w ogóle widzę problem. W filmie o Republice wytknąłem jej mnóstwo nieprawdziwych wiadomości, rzucania niczym niepopartych oskarżeń, propagandowych grafik i wiele więcej. Nie jestem pewien, czy którekolwiek z nagrań, które mówiłem dzisiaj, zawierało na tyle duże błędy czy przewinienia, żeby w ogóle załapało się do tamtego materiału. Na tyle różny był ten poziom. I w drugą stronę. Gdybym Republice postawił takie wymagania, jakie postawiłem dzisiaj TVN-owi, to za wymagające omówienia musiałbym uznać zapewne z 80% jej ramówki, a dużą część z tych pozostałych 20% stanowiłyby prognozy pogody oraz wiadomości sportowe. Na pewno nie będzie dużej przesady, a szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy będzie jakakolwiek, w stwierdzeniu, że TVN ma podłogę mniej więcej tam, gdzie Republika ma sufit. Co zresztą już raz w tym materiale nie wprost powiedziałem, omawiając poziom emitowanych w tych stacjach wywiadów. Pamiętajcie jednak, że to w większej mierze wina Republiki, a nie zasługa TVN-u, któremu wciąż można dużo zarzucić i od którego powinno się wymagać więcej, jednak absolutnie nie porównywać ich do pisowsko-trumpowskiej konkurencji, w sytuacji, gdy większość TVN-owskich materiałów można uznać za rzetelne, a żeby znaleźć jakiekolwiek nieuczciwe paski, trzeba się naprawdę postarać. Ten materiał stworzyłem w bardzo interesującym momencie. W czasie, gdy dochodzi do przejęcia Warner Bros., koncernu, do którego należy TVN, i gdy wszystko wskazuje na to, że jego nowym właścicielem zostanie osoba mocno sympatyzująca z Trumpem. Wielu polskich konserwatystów już się z tego powodu ucieszyło, bo może to według nich oznaczać wyraźną zmianę linii programowej w TVN-ie, jednak ja osobiście nie jestem do tej tezy przekonany. Nie sądzę, żeby miliarderom z USA szczególnie zależało na radykalnej zmianie strategii polskiej telewizji, zwłaszcza takiej, która wciąż notuje dobre wyniki oglądalności, nawet pomimo tego, że nieco wyprzedziła ją telewizja Republika. Żadnej rewolucji się więc nie spodziewam, ale czas pokaże. Jeśli chodzi o szeroko pojęte otoczenie Trumpa, to niczego nie możemy być pewni. Cokolwiek by się nie działo, ten film może być dobrym materiałem do porównań, gdybym w przyszłości ja lub ktokolwiek inny chciał sprawdzić, na ile widoczne będą ewentualne zmiany i jak bardzo na gorsze lub na lepsze zmieni się w najbliższych latach TVN. Bardzo jestem też ciekaw, jak TVN24 wypadłby na tle obecnego TVP, bo pamiętam, że dwa lata temu, oceniając ich główne serwisy informacyjne, to telewizja publiczna robiła na mnie wyraźnie lepsze wrażenie, a sugerując się fragmentami, które od czasu do czasu widzę choćby na Twitterze, mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach sytuacja się odwróciła. Jeśli także chcielibyście, żeby do takiego porównania doszło, to świetnie się składa, że dotrwaliście aż do tego momentu filmu, bo powstanie ewentualnych kolejnych odcinków tej serii zależeć będzie od poziomu waszego zainteresowania. Jeśli więc chcielibyście obejrzeć podobne materiały o innych telewizjach, a następne w kolejności będą najpierw w Polsce 24, a potem właśnie TVP Info, to zapraszam do prób zwiększania popularności tego filmu poprzez podbijanie go, udostępnianie czy komentowanie. A także oczywiście zachęcam do wspierania mnie na Patronite, jeśli uważacie, że moje materiały na to zasługują. O ile okaże się, że zainteresowanie tym filmem oraz wasz poziom zadowolenia z niego będą choćby zbliżone do tego, które wywołał materiał o Republice, to w maju albo najpóźniej czerwcu możecie się spodziewać kolejnego odcinka tej serii. A tymczasem dzisiaj już dziękuję za uwagę i do usłyszenia.